Pieniądze są tematem, który obfituje w mitologię. Niektórzy uważają je za korzeń wszelkiego zła, inni unikają rozmowy na ten temat, twierdząc, że no nie wypada rozmawiać o kasie. Przyglądnijmy się mitom, które krążą wokół pieniędzy i rozprawmy się z najczęściej powtarzanymi kłamstwami. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Warto zdać sobie sprawę z ważnej zasady. Bogactwo nie zmienia ludzi, a jedynie wzmacnia ich istniejące cechy charakteru. Czyli osoba, która obecnie marnotrawi każdą wypłatę na rzeczy niepotrzebne, no nie będzie mistrzem gospodarności, gdy jej zarobki znacznie wzrosną. Ten, kto nie potrafi zainwestować 3000, no pewnie nie będzie wiedział, jak poradzić sobie, gdy tych pieniędzy będzie 300 tysięcy. Osoba, która traktuje kasjera w supermarkecie albo kelnera w restauracji nieuprzejmie, nie stanie się nagle uprzejmym dżentelmenem dzięki dużemu majątkowi. Przejdźmy zatem do kłamstw. Oto 8 z nich. Kłamstwo numer 1. Pierwszy milion trzeba ukraść, no albo trzeba się urodzić bogatym. Takie opinie często padają z ust osób po 50 lub od tych, którzy szukają usprawiedliwienia własnych słabości i niepowodzeń. Prawda leży gdzie indziej. Żyjemy w czasach ogromnych zmian i przemian w świecie zawodowym i biznesowym. W ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy zamknięcie świata, wojnę, galopującą inflację na świecie, kryptowaluty, wirtualną rzeczywistość oraz sztuczną inteligencję. Zobacz, jak dużo w ostatnim czasie powstało nowych gałęzi gospodarki, no i jak duże generuje to zapotrzebowanie na usługi oraz produkty. To jest idealny moment, aby rozpocząć coś nowego od zera. No. Sukces zależy nie od urodzenia się w bogatej rodzinie, jest wynikiem wielu czynników, no, takich jak na przykład determinacja, ciężka praca, zdolności adaptacyjne, szczęście, no i wykorzystanie okazji. Żyjemy w czasach, w których przedsiębiorczość i innowacyjność są coraz bardziej cenione, a ludzie mają szansę kreować własną drogę sukcesu. Wszystko, czego naprawdę potrzebujemy, to odwaga, wytrwałość, no i jakaś otwartość na nowe możliwości. Dzięki temu możemy zmienić swoje życie i osiągnąć finansową niezależność bez względu na nasz start czy okoliczności, w których się znaleźliśmy. No i podam przykład swój. 9 lat temu pracowałem na stacji paliw. 8 lat temu wykręcałem prawie 300 godzin pracy miesięcznie w masarni, w tym pracując na noce. 7 lat temu pracowałem na 5 piętrze, montując kanały wentylacyjne, by 6 lat temu zostać menadżerem dwóch kategorii dla Tesco na centralną Europę, no a dzisiaj, aby szkolić połowę kraju i występować publicznie przed setkami osób. No i to wszystko zaczynając od bycia popychadłem w szkole podstawowej, w gminie, która liczy 15 tysięcy mieszkańców, żyjąc we wsi, która ma tych mieszkańców już ledwie 800. Mit numer 2. Inwestowanie jest tylko dla milionerów. Często słyszymy, że aby rozpocząć inwestowanie, konieczne jest posiadanie ogromnej sumy pieniędzy na koncie. Od razu propozycje jakichś kupowania mieszkań itd., itd. No to trochę jakby czekać z nauką jazdy na rowerze do momentu, gdy będzie nas stać na jakiś super wymarzony rower szosowy. Szosowy to taka kolażówka do szybkiej jazdy. Inwestowanie można rozpocząć od małych kwot, których no, potencjalna utrata nie będzie oznaczała dla nas finansowej katastrofy czy nie pogrąży naszej rodziny. Zwłaszcza teraz, gdy inwestowanie stało się powszechnie dostępne, no jest znacznie tańsze niż kilka lat temu. Dzięki różnym platformom i narzędziom nawet niewielkie sumy mogą nam pomóc w rozpoczęciu przygody z inwestowaniem. O mojej strategii inwestowania dowiesz się z odcinka 189, jak inwestuję pieniądze. Nie ma tam porad inwestycyjnych, natomiast jest opisana dokładnie moja strategia, którą w jakiś sposób możesz się zawsze zainspirować. Mit numer 3. Nie ma sensu uczyć się zarządzania pieniędzmi, bo przecież jest coś takiego jak doradca finansowy i on się tym zajmuje. No, prawie. Problem w tym, że w większości przypadków doradcy czy instytucje finansowe otrzymują prowizję od naszych decyzji, no a nie od wyników finansowych ich decyzji. To oznacza, że ich celem jest maksymalizacja tych ich wynagrodzeń, a nie koniecznie naszych. Więc prawda jest dość okrutna. No nikt nie zadba lepiej o nasze interesy i dobro naszej rodziny jak my sami. Nie powinniśmy zrzucać odpowiedzialności na innych, usprawiedliwiając się własną niewiedzą lub brakiem czasu. W dzisiejszych czasach, gdy dostęp do informacji jest tak łatwy, każdy z nas powinien zainteresować się swoimi finansami i zdobyć naprawdę absolutne minimum wiedzy w tej dziedzinie. To pozwoli nam podejmować bardziej świadome decyzje, chronić nasze interesy, no i osiągnąć finansową niezależność albo chociaż się do niej zbliżyć. Na start bardzo polecam Ci książkę Just Keep Buying. Obecnie jest dostępna tylko w wersji angielskiej, ja ją w tej wersji przeczytałem, ale niedługo będzie wersja polska, będzie miała premierę na stronie poprostukupuj.pl. To nie jest w żaden sposób link sponsorowany, po prostu to jest naprawdę fajna książka, którą uważam, że warto przeczytać. W tematyce finansów uważam, że top 3 książek, które przeczytałem. Link oczywiście w opisie odcinka. Mit numer 4. Bogaci ludzie są wybitnie mądrzy i odbiegają inteligencją od średniej. No, niestety tak nie jest. Mieszkam w podkrakowskiej gminie, gdzie jest naprawdę sporo dużych biznesów, no a wiecie jak to na wsi. Wszyscy w promieniu 10 km się znają, no i z różnymi ludźmi jest okazja rozmawiać. Okazuje się, że posiadanie większej ilości pieniędzy wcale z automatu nie idzie w parze z posiadaniem olbrzymiej inteligencji albo jakiegoś lepszego wykształcenia. Znam wiele przypadków, gdzie zamożne osoby są no jedynie przeciętnymi intelektualnie jednostkami. Sporo nawet nie podjęło próby studiowania. Ich sukces jest w mojej ocenie wynikiem umiejętności podejmowania ryzyka, konsekwencji, budowania odpowiednich relacji, odwagi, ciężkiej pracy, no i pewnie też odrobiny szczęścia, które się w sumie zawsze przydaje. I tutaj nie chodzi o to, że ja to mówię, aby w jakikolwiek sposób komuś się umniejszyć albo go zdyskredytować. Chcę Ci pokazać, że no, ludzie zamożni to nie są jacyś superbohaterowie z komiksów Marvela. Jeśli czujesz, że brakuje Ci czegoś istotnego, by ruszyć, by zacząć, no to może wcale nie. Nie trzeba być geniuszem, nie wiem, profesorem Stanforda czy kimś z wejściówką do Mensy, aby osiągać fantastyczne dochody. No, fajne pieniądze zarabiają zwykli ludzie. Mit numer 5. Bogaci ludzie są szczęśliwsi niż inni. No i teraz media społecznościowe. No, odgrywają tutaj znaczącą rolę w tworzeniu takiego wyidealizowanego bogatego człowieka, czyli takiej wyidealizowanej wizji wspaniałego życia. Przeglądając profile na Instagramie czy Facebooku, natrafimy na zdjęcia pięknych kobiet o idealnych proporcjach, świetnie zbudowanych mężczyzn, wszyscy w egzotycznych miejscach, obok luksusowych samochodów, wyglądających na niezwykle zamożnych, szczęśliwych i w ogóle dumnych ze swojego życia. No niestety często te obrazy stwarzają fałszywy obraz szczęścia, sugerując, że posiadanie drogich rzeczy i wylegiwanie się na plaży to objawiony, jedyny i właściwy klucz do spełnienia. No, w mojej ocenie prawdziwe szczęście wynika z satysfakcji, która jest rezultatem aktywności, wysiłku, osiągnięć i zdrowych relacji z innymi ludźmi. To uczucie spełnienia, które płynie z realizacji naszych celów, rozwijania się jako osoby i przyczyniania się do zmiany innych. Posiadanie drogich rzeczy czy wakacji na rajskiej plaży, no jasne, może dostarczyć Ci chwilowych przyjemności, no ale nie stanowi fundamentu takiego trwałego, autentycznego i długoterminowego szczęścia. No bo jasne, można leżeć na plaży, no ale czy da się w 100% odczuwać szczęście, nie robiąc kompletnie nic, poza tym, że przez 365 dni w roku leży się na plaży? No ja idę o zakład, że się nie da. Mit numer 6. Bogatego to widać z kilometra. Wyobrażamy sobie, że bogaci ludzie są łatwo rozpoznawalni. Widzimy ich głównie w mediach społecznościowych, no i telewizji, gdzie kreują się jako taki, no nie wiem jak to powiedzieć ładnie. Wygląda to tak, że dzień im mija na plaży, potem gubią się w swoich wielkich domach, a wieczory to spędzają na bankietach. Na co dzień chodzą w smokingach i sukniach wieczorowych. No i oczywiście w swoim prywatnym CV mają też koniecznie kilka rozwodów. Rzeczywistość jest inna. Ja osobiście znam wielu zamożnych ludzi, którzy nie różnią się od przeciętnego człowieka. Czym jest człowiek finansowo zamożny w takiej mojej definicji? No mam na myśli ludzi, którzy zarabiają rocznie na czysto ponad 1 000 000 złotych. No lub więcej. Rozmawiałem z takimi, którzy zarabiają i 10 i nawet 100 rocznie. Ubierają się normalnie, chodzą do kina, jedzą McDonalda, no a w niedzielę chodzą nawet na msze święte. Co więcej, znam wielu bardzo bogatych ludzi, którzy nie obnoszą się jakoś z kasą i wolą zachowywać skromność, co swoją drogą uważam za mądre posunięcie, ponieważ anonimowość zapewnia im bezpieczeństwo, no i niezależność. A jak pewnie się domyślacie, czy domyślasz, no różne świry chodzą po świecie, nie? Mit numer 7. Kredyty i wszelkiego rodzaju długi są bezwarunkowo złe. Zasada unikania zadłużenia się jest często przekazywana jako ważny element zdrowego zarządzania finansami. Jako ciekawostka została w cyklu wychowania wpojona również mnie. Ja też jestem wielkim przeciwnikiem zadłużania się. Byłem, może tak. Pamiętajmy, że ta zasada, choć no, dawana jest w dobrej intencji, to nie jest bezwzględnie prawdziwa i może wiązać się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Ja się tutaj zgadzam, że zadłużanie się na cele konsumpcyjne w stylu, nie wiem, nowy telewizor albo jakieś nowe super auto na kredyt, albo jakiś telefon, no nie, może nie być tutaj najlepszą decyzją. No niemniej jednak istnieją pewne przypadki, w których zaciągnięcie długu może przynieść korzyści. I szczególnie jeśli starannie przemyślimy to zadłużenie. Przykładem jest zaciąganie długu na zakup aktywów, takich jak na przykład nieruchomości, które mogą służyć jako inwestycja o rosnącej wartości. Zadłużanie się w celu inwestowania w rozwój osobisty, na przykład poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji czy umiejętności, może przyczynić się do zwiększenia perspektyw zawodowych, a przez to też zarobków, no i szybkiego spłacenia tego zaciągniętego długu. Ta metoda finansowania edukacji jest dość popularna na przykład w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj możemy zrobić prostą kalkulację, oczywiście pomijając inflację, rozmawiamy o realnym pieniądzu. Mamy dwa scenariusze. Scenariusz A, 40 lat pracy za średnio 4000 zł netto. Czyli mamy 40 lat razy 12 miesięcy razy 4000. Wynik 1 920 000. I scenariusz B. Wydajemy 200 tysięcy na edukację, by podnieść sobie tę naszą pensję startową. No i załóżmy, że średnio w ciągu 40 lat wpłynęło to pozytywnie na naszą pensję i zamiast 4 tysięcy w ciągu tych 40 lat średnio zarabialiśmy 4,8 tysiąca, czyli 800 zł na miesiąc netto więcej. Czyli mamy 40 lat razy 12 miesięcy razy 4,8 tysiąca, co daje nam 2 308 000 zł. No, słuchasz tego podcastu, więc pewnie trudno jest ci sobie wyobrazić te liczby. W skrócie, między 4 tysiące przez 40 lat a 4,8 tysiąca przez 40 lat jest różnica 388 tysięcy, czyli o 188 tysięcy więcej niż w przypadku, gdybyśmy nie zainwestowali tych 200 tysięcy w naszą edukację. Przypominam, że założyliśmy tylko 800 zł różnicy w pensji wykształconej osoby kontra niewykształcona. Gdyby ta różnica wyniosła na przykład 2000 zł, wyniki różniłyby się już o prawie 1 000 000 zł. Jak widzisz, warto dbać o wysokość pensji od samego początku kariery. Kolejnym przypadkiem, w którym warto rozważyć kredyt, może być szybsze rozwijanie swojego biznesu. Unikanie długów może być bezpieczną strategią, no ale jak widzisz, istnieją sytuacje, w których umiejętne korzystanie z zadłużenia może przyczynić się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów finansowych. Można po prostu zarobić więcej, niż wyniesie nas koszty tego kredytu. Nie? No i mit numer 8, mit ostatni, to taki mit, który mówi o tym, że pieniądze są w ogóle najważniejsze i to jest jedyny majątek, który mamy, to są pieniądze. Pieniądze ogólnie to jest część majątku. I teraz, gdy słyszymy o bogatych ludziach, automatycznie myślimy o posiadanych przez nich pieniądzach. Istnieją jednak inne rodzaje wartościowych aktywów, które przyczyniają się do naszego szczęścia i spełnienia. Pierwszy z nich to czas. No nie jesteśmy w stanie go dokupić. Nawet jeśli jesteśmy miliarderami, no nadal mamy te same 24 godziny na dobę. Obsesja poświęcania każdej sekundy życia, aby zgromadzić miliony na koncie na starość, no to trochę ślepy zaułek. Można przepracować życie i nie dożyć sceny, w której zaczniemy się naprawdę nim cieszyć. Dlatego uważam, że praca jest ważna, no ale nie kosztem odpoczynku. Trzeba tutaj znaleźć balans. Punkt kolejny to relacje. Co nam z pieniędzy, jeśli nie mamy bliskich osób, z którymi możemy się nimi dzielić? Pieniądze same w sobie mają niewielką wartość. Jeśli na przykład nasze małżeństwo się teraz rozpada, a dzieci traktują nas jak wroga albo obcego. Budowanie głębokich i trwałych relacji okazuje się często trudniejsze niż zarabianie pieniędzy. Punkt kolejny to doświadczenia. Dobrze wydane pieniądze mogą pomóc nam zdobyć ciekawe doświadczenia. Większość znaczących doświadczeń wynika jednak z pracy i zaangażowania. Czyli nie można kupić tytułu MVP od Microsoftu. Otrzymanie go było dla mnie prywatnie dużym przeżyciem. Nie można kupić miejsca w składzie drużyny na finał Ligi Mistrzów, żeby wystąpić i zagrać. Nie można też kupić oddania skoku narciarskiego na największej skoczni świata. Trzeba lata trenować, aby móc taki skok oddać. Nie można również kupić chwili, gdy stajemy na wielkiej scenie i poruszamy tłum swoim występem, wygrywając przy okazji największą konferencję automatyzacji w kraju. No i to również jest moje przeżycie, które naprawdę wspominam z wielką dumą, nostalgią i ciarkami na rękach. Idziemy dalej. Zdrowie. Coś, czego wartość doceniamy dopiero wtedy, gdy je tracimy. Podobnie zresztą jak jest z czasem. Wydaje nam się, że zawsze będziemy młodzi i w pełni sprawni. Często odkładamy decyzje o podróżach na później lub bagatelizujemy konieczność dbania o zdrowie i kondycję. Przekonujemy się, że byliśmy w błędzie dopiero wtedy, gdy już jest za późno. Wiedza. Umiejętność łączenia faktów, rozumienie działania świata czy naprawianie prostych rzeczy w domu albo w aucie może być o wiele cenniejsze niż posiadanie pieniędzy. Jako majsterkowicz dodam, że to jest naprawdę mega fajne, przyjemne uczucie sprawczości, gdy mogę coś naprawić albo zrobić coś z niczego. Kolejny punkt to pasja i talenty. Często to, co nas naprawdę pasjonuje, w czym jesteśmy dobrzy, może być takim naszym naprawdę super cennym majątkiem. Nasze umiejętności, talenty i zainteresowania mogą prowadzić nas do sukcesu i spełnienia bez względu na to, ile obecnie mamy na koncie. Kolejny punkt to wpływ i działanie, czyli nasza zdolność do wpływania na innych ludzi, no i czynienia pozytywnej zmiany wokół nas jest czymś naprawdę bezcennym. Budowanie relacji, angażowanie się w społeczność, podejmowanie działań na rzecz innych, to wszystko tworzy wartość, która nie zależy od stanu naszego konta bankowego. Widzę wokół siebie wielu aktywistów, którzy finansowo nie są milionerami, ale poruszają tłumy, czyniąc na co dzień świat lepszym. Punkt kolejny to rozwój osobisty, czyli nieustanne dążenie do rozwoju, poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności i doświadczeń również przyczynia się do budowy takiego naszego kapitału wiedzy, majątku. Inwestowanie w siebie, czy to poprzez naukę, rozwijanie umiejętności, czy pracę nad własnym rozwojem emocjonalnym, jest ważne i wartościowe niezależnie od ilości pieniędzy na koncie. To jest niesamowite móc tak głęboko porozmawiać z jakąś oczytaną i wyedukowaną osobą. No i jasne, pieniądze mogą pomóc w drodze na skróty, jakieś studia, kursy, książki, no ale wysiłek do przerobienia tych materiałów nadal będzie potrzebny. No i na koniec już niemal dobrobyt emocjonalny, czyli cieszenie się życiem, umiejętność doceniania małych rzeczy, budowania tych pozytywnych relacji, no i dbanie o swoje zdrowie psychiczne, to też jest olbrzymia umiejętność, olbrzymi kapitał. Dobrobyt emocjonalny jest nieodłącznym elementem pełni życia, no i wzbogaca ten majątek w nieuchwytny dla pieniędzy sposób. Na zakończenie wspomnę jeszcze o bogatych, którzy no mimo wysokiego stanu konta, czyli takich bogatych finansowo, mimo wysokiego stanu konta skupiałem się nadal na odkładaniu i pomnażaniu pieniędzy, nie poszerzając swoich horyzontów, no i też nie doceniając miejsca, w którym są i dodatkowo nawet nie ciesząc się życiem. Są finansowo bogaci, no ale niestety umierają w swojej złotej klatce oszczędzania jako biedni, nie korzystając z tych pieniędzy. Jeśli chcesz poszerzyć swoje horyzonty w pracy z Excelem oraz poprawić pewność siebie, sprawdź stronę www.naukaexcela.pl. Link jak zawsze w opisie odcinka. Znajdziesz tam moje kursy. No a jeżeli podobał Ci ten odcinek, wyślij go proszę tradycyjnie do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!